nasz gość i temat, dr Marian Szeucha, ekonomista z Instytutu Prawa Gospodarczego. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże ojcu i słuchaczom.
Panie doktorze, w kwietniu Polska podobno ma najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o porównanie do innych krajów Unii Europejskiej. To jest jakieś pocieszenie, czy też nie, jak mamy to odbierać?
To jest przede wszystkim dowód na to, że Polska z pandemii, kryzysu nią wywołanego wychodzi względnie obronną ręką. Wychodzi niespecjalnie poobijana, zwłaszcza w porównaniu do innych krajów europejskich, ich aktualnej kondycji. Według Eurostatu najnowsze dane za kwiecień tego roku polskie bezrobocie wynosi 3,1%, stopa bezrobocia ściślej, i jesteśmy krajem o najniższym odczycie w całej Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o liczenie bezrobocia, są istotne różnice między metodologią polską a europejską i w związku z tym tylko uzupełnię, że nasz główny urząd statystyczny tę stopę szacuje na 6,3%. To różnica spora, ale jakby nie było, to bezrobocie w Polsce jest niskie, jest bliskie naturalnemu, czyli tak zwanemu frykcyjnemu, mówiąc językiem naukowym. I w ogóle wszystkie wskaźniki w ostatnim czasie dotyczące kondycji realnej gospodarki, odzwierciedlające ją, jak dynamika PKB i prognozy na najbliższą przyszłość z nią związane, jak nasza produkcja przemysłowa, jak konsumpcja, jak eksport, który rośnie jak na drożdżach, mówiąc kolokwialnie. Staliśmy się ostatnio jednym z trzech najważniejszych partnerów handlowych gospodarki niemieckiej. Po Chinach i Holandii przegoniliśmy nawet Stany Zjednoczone, więc nie tylko Niemcy dla nas są ważnym partnerem, ale proszę zwrócić uwagę na to, także my dla Niemiec. To jest jednak jakościowa zmiana, to jest jednak krok w kierunku wydobycia się z roli podwykonawcy w światowym łańcuchu powiązań gospodarczych. Ale to jest jedna strona medalu i żeby być do końca uczciwym, muszę wskazać też na drugą, bo jeden odczyt, jeden wskaźnik, niestety na to wszystko, o czym powiedziałem, rzuca swój bardzo wyraźny cień. To jest inflacja.
No właśnie, bo z jednej strony mamy bezrobocie, no może to być dobry wskaźnik, ale ta inflacja, to też mamy rozumieć, że rosną ceny, wzrost cen odczuwalny na każdym kroku, prawda? I kiedy idziemy na zakupy, kiedy płacimy rachunki. I teraz czym to się je i co to znaczy dla gospodarki, czym to znaczy dla konkretnego Polaka, dla konkretnej rodziny, dla Kowalskich?
No, dla Kowalskich to oznacza wzrost kosztów życia, bo inflacja pokazuje nam dynamikę zmian cen, średniego poziomu cen koszyka dóbr i usług konsumenckich, a więc takich, które nabywamy na co dzień. I to jest bardzo istotny odczyt i bardzo w związku z jego wysokim ostatnio poziomem niepokojący. A w skali makroekonomicznej, no niestety, ponieważ inflacja sięgnęła według polskich znowu standardów metodologicznych 4,8%, według europejskich 5,1%. Powiedzmy, że 5 wynosi mniej więcej na dziś.
To więcej od poprzedniego miesiąca, tak? O 0,3.
To coraz więcej, to najwięcej od dekady. To naprawdę już bardzo dużo. To jest poziom odczuwalny w kieszeni, w portfelu każdego z nas. To jest poziom, który każe nam te wskaźniki znakomite, wymienione przeze mnie kilka minut temu, skorygować właśnie o poziom inflacji. A jeśli tak zrobimy, to okazuje się, że te wskaźniki już nie wyglądają tak znakomicie. Skąd się ta inflacja bierze? Bo na to pytanie warto sobie odpowiedzieć. Oczywiście, jak mówi prezes Glapiński, z tego, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i musimy respektować na przykład tak absurdalne i kosztowne z polskiej perspektywy mechanizmy jak ETS, czyli system handlu prawami do emisji dwutlenku węgla, przez który polska produkcja przemysłowa jest znacznie droższa niż mogłaby być, bo każdy zakład, każda fabryka musi za to prawo do emisji CO2 płacić, a podobnego kosztu nie ponoszą przecież fabryki w innych miejscach na świecie, więc stajemy się przez to przy okazji niejako cudzysłowie rzecz jasna, mniej konkurencyjni.
Specjaliści też mówią, że sama Komisja Europejska już sobie nie radzi z tym ETS-em.
No tak, to jest, no jeśli ceny jednostek uprawniających do emisji CO2 urosły o setki, a właściwie już o ponad 1000 nawet procent, to jest poważny problem i to jest powód do błyskawicznej refleksji. To powinien być powód do błyskawicznej refleksji ze strony Komisji Europejskiej, ale to nie jest oczywiście jedyna przyczyna inflacji, nawet nie najważniejsza. A ona może tłumaczyć na przykład wzrost cen materiałów budowlanych, stropianu czy wełny mineralnej stosowanej do ociepleń o kilkaset procent w każdym z tych dwóch wymienionych przeze mnie przypadków, ale nie tłumaczy na przykład wzrostu cen, wzrostu kosztów utrzymania mieszkania, a te z kolei wynikają z wprowadzonych 1 stycznia tego roku nowych podatków i opłat albo podwyżek wcześniej już istniejących. To jest z bólem i przykrością muszę to przyznać, już wina naszego własnego rządu.
A pan wspomniał pana prezesa Glapińskiego, czy na przykład Narodowy Bank może zdecydować się na podwyżkę, nie wiem, stóp procentowych? Pytanie, co robi bank? Pytanie, co rząd, jakie narzędzia ma do walki ze wzrostem cen, wzrostem inflacji?
Oczywiście zawsze w kontekście rosnącej inflacji mówi się o tym klasycznym narzędziu w postaci podwyżek stóp procentowych, ale ono samo, biorąc pod uwagę ten zestaw przyczyn, który podałem i kilka innych jeszcze mógłbym podać, niewiele dałby. Pewnie zostanie ta podwyżka zastosowana gdzieś najwcześniej pod koniec tego roku, jeszcze w zależności od sytuacji, może trochę wcześniej, może trochę później, znając nastawienie prezesa Glapińskiego raczej później niż wcześniej. Ale przede wszystkim prezes Glapiński, chyba to już się dzieje właśnie, chociaż danych dokładnych o tym nie mamy, przestaje dodrukowywać pieniądze, to znaczy przestaje kupować obligacje Skarbu Państwa. Nie bezpośrednio, bo to jest zabronione, ale za pośrednictwem różnych podmiotów na rynku finansowym, choćby BGK, bo bodaj w największym stopniu uczestniczyło w tym procederze w ostatnich miesiącach.
A także, że zapytam na marginesie kwestii obligacji państwowych. Nie ma takiego niebezpieczeństwa? Z kimś kiedyś rozmawiałem, że tak ktoś wykupi na przykład nasze obligacje i przyjdzie do premiera i zapyta go, czy masz na to pieniądze.
No, nie, struktura długu publicznego polskiego jest w miarę bezpieczna, zmieniała się w ostatnich latach na bardziej udomowioną, tak pod względem właścicielskim, jak i pod względem waluty, w której jest denominowana. Więc takiego niebezpieczeństwa, przy którym niepostrzeżenie duża część długu wymknęłaby nam się spod kontroli, nie ma na horyzoncie. Natomiast ja tylko chcę dokończyć, że sam dług też, jego wzrost też jest jedną z przyczyn inflacji. A więc reasumując, jeśli o niej mówimy, polityka Unii Europejskiej, na którą mamy niespecjalny wpływ niestety dzisiaj, dodruk pieniądza, a więc skup obligacji przez NBP, rosnący dług publiczny, czyli wynikający głównie z wydatków państwa i nowe podatki oraz opłaty, to są podstawowe przyczyny inflacji. I jeśli ojciec pyta, co powinno państwo zrobić, to w tych przyczynach zawierają się właściwie już odpowiedzi. Przestać podnosić podatki, przestać zadłużać państwo, jeśli chodzi o rząd, Ministerstwo Finansów, te dwie rzeczy, a jeśli chodzi o Narodowy Bank Polski, Radę Polityki Pieniężnej, to być może podnieść stopy, ale przede wszystkim przestać dodrukowywać pieniądz. No i walczyć oczywiście na forum unijnym, na ile to możliwe, budując doraźne koalicje z absurdami w rodzaju ETS-u. Ale też jeśli o opłatach nowych i podatkach mówimy, to nie sposób nie wspomnieć, że no, nie koniec z tym, co zostało wprowadzone 1 stycznia w ramach Polskiego Ładu, została zapowiedziana na przykład ustawa o statusie zawodowym artysty. Projekt, czyli jego nazwa brzmi niewinnie, a tak naprawdę chodzi o podniesienie i poszerzenie opłaty reprograficznej, na którą wszyscy mamy się zrzucić, a z której pieniądze miałyby trafić do prywatnych kieszeni artystów. Tych artystów selekcjonowałoby państwo, nadawałoby niektórym z nich specjalny status. No, przeciwko temu niestety głośno trzeba się wypowiadać. Tak,
procedowane, więc myślę, że jeszcze będzie okazja.
Na szczęście nie ma tego, tylko jednym zdaniem pozwolę sobie skomentować, na szczęście nie ma tego projektu w dzisiaj zapowiedzianych przez premiera pierwszych 10, które...
No właśnie, bo są 10 projektów na 100 dni. Chciałem o to zapytać, jak pan się do tego odniesie, bo tutaj premier też mówi to konkret, ale też chcemy, żebyście patrzyli, że jesteśmy wiarygodni. Te 10 projektów, tutaj mowa pierwsze 30 tysięcy, kwota wolna, prawda, dla wszystkich, emerytura bez podatku, służba zdrowia, następny punkt to inspiracja przedsiębiorców, pracodawców, zwykłych Polaków, to mieszkanie bez własnego wkładu, kwestia też rodzinnego, propozycja rodzinnego kapitału opiekuńczego, dom bez formalności, program inwestycyjny, inwestycji strategicznych, wyższe dopłaty do paliwa rolniczego, ułatwienie bezpośredniej sprzedaży przez rolników, czy małe centra nauki Kopernika w Polsce. Czy to może być takim, zawsze się pytamy o te koła zamachowe, coś, co sprawi, że poczujemy się bezpieczni, budżet poczuje się bezpiecznie, no a my też będziemy mieli z czego żyć.
Wszystkie z jednym, jedynym drobnym wyjątkiem pomysłów, które ojciec wymienił, mogę tylko pochwalić, a tym wyjątkiem jest polityka mieszkaniowa państwa, która wygląda na papierze i w slajdach PowerPointowych od kilku lat nieźle, a jakoś niewiele z tego w praktyce wychodzi. Ja odpowiem dlaczego i może podsunę jakiś pomysł rządzącym w ten sposób. Mianowicie obniżać ceny mieszkań powinno się od strony uwalniania podaży, a nie wzmacniania popytu, bo wzmacnianie popytu generuje tylko dodatkowy wzrost cen mieszkań i w rezultacie napycha kieszenie deweloperom, a kupującym daje tylko złudne poczucie wsparcia ze strony państwa. Pieniądze publiczne są w ten sposób w znacznej części marnotrawione. Trzeba raczej uwalniać zasoby będące w dyspozycji sektora publicznego, mówię o zasobach ziemi. Trzeba raczej odbiurokratyzowywać procedury budowlane, inwestycyjne. Trzeba iść w stronę szybszej budowy większej liczby mieszkań w Polsce, a nie dopłacania do metra kwadratowego kupowanego przez polską rodzinę. To taka kierunkowa zmiana moim zdaniem by się przydała. Są pierwsze programy rządowe, które i od tej strony mają budownictwo mieszkaniowe wspierać. Mówię o inicjatywie Krajowego Zasobu Nieruchomości, czyli tak zwanych społecznych inicjatywach mieszkaniowych, ale one dopiero się rozkręcają, zobaczymy jak wyjdą. Natomiast jeśli ojciec pyta o bodźce rozwojowe i o te miejsca w polskiej gospodarce, które należałoby pilnie wesprzeć, to one są przede wszystkim trzy. Po pierwsze infrastruktura, gdzie mamy ciągle jeszcze ogromne zapóźnienia. Drogi się rozwijają, koleje też, ale warto by wesprzeć lotniska, choćby lotniska regionalne. Warto by zwrócić uwagę na te miejsca, do których ciągle się jeszcze dojeżdża z dużym trudem. Proszę zwrócić uwagę na Koszalin, na kierunek na Terespol, czy Siedlce, Biała Podlaska. Proszę zwrócić uwagę na Podkarpacie i możliwość dojazdu tam z różnych miejsc z Polski. Są jeszcze do nadrobienia tutaj ogromne zaległości. To co przed nami stoi jako jedno z największych wyzwań w ogóle, to w najbliższych latach, to jest transformacja energetyczna. Orlen, zwłaszcza po przejęciu grupy Energa, naprawdę przechodzi sam siebie w staraniach o to, byśmy nie wypadli z tego trendu, byśmy w ogóle zachowali suwerenność energetyczną, byśmy zbudowali narodowego czempiona w postaci już multienergetycznego, paliwowo-petrochemicznego koncernu, ale sam może nie dać rady. I tutaj wsparcie ze strony państwa, być może ze strony także funduszu odbudowy, czyli pieniędzy europejskich, po które sięgnąć trzeba, może nam się sposób ich rozdawania, wydawania nie podobać, ale sięgnąć po nie trzeba, skoro ten system ktoś już w Brukseli ustanawia. No to są trzy największe wyzwania, które z jednej strony mogą Polsce pomóc przezwyciężyć taką lukę z dawnych dekad jeszcze wynikającą rozwojową w stosunku do zachodniej Europy, a z drugiej wyjść naprzeciw wyzwaniom, czyli infrastruktura, czyli transformacja energetyczna, czyli nowe technologie, zwłaszcza technologie medyczne, bo o ich wagi dowiódł ostatni kryzys, dowiodła pandemia, Mamy choćby Agencję Badań Medycznych, wyspecjalizowaną agencję rządową, też nieźle sobie radzącą, która mam nadzieję zostanie wsparta też w ramach Funduszu Odbudowy i jego polskiego wariantu, czyli Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu, o którym rozmawiamy.
Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Również ojcze.
Dziękuję. Naszym gościem był dr Marian Szyłucha, ekonomista z Instytutu Prawa Gospodarczego.